Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 17 lipca. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Papież Benedykt XVI, zwracając się do młodzieży zgromadzonej w Sydney, potępił fałszywych idoli materialistycznego społeczeństwa. W Tour de France nowa afera dopingowa. Sąd hiszpański utrzymał wyrok uniewinniający czterech skazanych za udział w madryckich zamachach 2004 roku. Silvio Berlusconi ogłosi rozwiązanie neapolitańskiego kryzysu śmieciowego, zapowiada przedstawienie skutecznego planu uratowania Alitalii. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zakończyła wizytę w Algierii. Rosyjscy monarchiści uczcili 90. rocznicę zamordowania cara Mikołaja II. Pomnik Boba Marleya stanie w Serbii. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Jean-Philippe. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo na początek korespondencję Agnieszki Kumor z Awinionu, następnie magazyn kulturalny dzisiaj przygotowany przez Piotra Błońskiego, przez Piotra Kamińskiego, salony i wystawy przygotowane przez Piotra Błońskiego, notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz powtórkę magazynu przygotowanego również przez Agnieszkę Kumor Muzyka ze świata. A oto wiadomości. 150 tysięcy młodzieży witało dziś w porcie w Sydney na molo Barangaroo papieża Benedykta XVI, który dotarł tam na pokładzie statku Sydney 2000. Oprawą dla ceremonii powitania były śpiewy i tańce aborygenów, co, jak sprecyzował rzecznik Watykanu, jest tradycją w odniesieniu do wybitnych gości przebywających jako przyjaciele oraz przywódców duchowych. Znaczny procent aborygenów zresztą to katolicy. Wcześniej z samego rana papież skorzystał z okazji oficjalnego spotkania z premierem Kevinem Ruddem oraz gubernatorem generalnym, czyli przedstawicielem królowej brytyjskiej Michaelem Jeffreyem, by pochwalić decyzję władz australijskich o uznaniu krzywd wyrządzonych aborygenom i ich prośbie o przebaczenie. Dzięki temu, mówił, stały się możliwe konkretne kroki na rzecz pojednania opartego na wzajemnym szacunku. Zwracając się do uczestników 23 Światowych Dni Młodzieży, Benedykt XVI wyraził się krytycznie o wpływie telewizji i internetu na ludzi i środowisko. Potępił fałszywych idoli materialistycznego społeczeństwa, przestrzegał przed czyhającymi na ludzi niebezpieczeństwami, takimi jak alkohol, narkotyki, przemoc, seksualna degradacja. Papież odwiedził Mary McKillop Memorial Church, gdzie modlił się przy grobie pierwszej australijskiej błogosławionej, wyniesionej na ołtarze przez Jana Pawła II. Tu Paryż, Radio France International. Tegoroczny Tour de France znowu został dotknięty aferą dopingową. Tym razem niechlubnym bohaterem był 24-letni Włoch Riccardo Ricco. Jego ekipa Sonia Duval wycofała się z wyścigu. Ricco był zwycięzcą dwóch etapów górskich. W klasyfikacji ogólnej zajmował 9. miejsce. Według nieoficjalnych źródeł używał on EPO, środka dopingującego nowej generacji. Pozytywną stroną afery jest fakt, że nawet te najnowsze niedozwolone produkty są już wykrywalne. Hiszpański Sąd Najwyższy podtrzymał w czwartek uniewinnienie głównego podejrzanego o zorganizowanie zamachów terrorystycznych na pociągi w Madrycie w 2004 roku, Egipcjanina Rabei Osmana Sayeda. Jest on uważany za mózg tych zamachów. Sąd uniewinnił jednocześnie czterech skazanych w związku z tamtymi zamachami, dwóch Syryjczyków, Marokańczyka i Hiszpana. Apelację prokuratury w sprawie Sayeda odrzucono, argumentując, że Egipcjanin został już skazany za to samo przestępstwo we Włoszech. Wymierzono mu tam karę 8 lat więzienia za przynależność do organizacji terrorystycznej. Tu Paryż, Szeryfi. Państwa Unii Europejskiej zdecydowały się zaostrzyć sankcje wobec Zimbabwe, wprowadzając zakaz wjazdu i zamrożenie aktywów dla dużej grupy urzędników państwowych i zwolenników prezydenta Roberta Mugabe. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść we wtorek 22 lipca. Unia nie uznaje ostatnich wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Mugabe. W drugiej turze był on jedynym kandydatem. Kandydat opozycji Morgan Tsvangirai wycofał się z drugiej tury, chcąc uchronić w ten sposób od prześladowań swoich zwolenników. W ostatni wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush oświadczył, że wobec niemożliwości nałożenia na ten kraj sankcji ONZ wobec sprzeciwu Rosji i Chin rozpatruje możliwość nałożenia sankcji bilateralnych. Tymczasem maleją nadzieje na zawarcie porozumienia między władzą i opozycją w Zimbabwe. Lider opozycji Morgan Tsvangirai odmówił ostatecznie podpisania porozumienia określającego warunki negocjacji z reżimem Mugabe. Tu Paryż, RFI. Do Darfuru dotarł dziś chiński kontyngent wojskowy liczący 172 żołnierzy. Wchodzi on w skład sił pokojowych ONZ-u i Unii Afrykańskiej, złożony z 8 tysięcy osób. Część sił chińskich, oddziały saperskie, są obecne w Darfurze już od listopada i zajmują się budową dróg i mostów. Siły pokojowe w Darfurze zostały postawione w stan gotowości bojowej po tym, jak prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego oskarżył prezydenta Sudanu o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. W Chartumie odbyły się z tej racji manifestacje zwolenników sudańskiego reżimu. Od 1000 do 1500 członków partii Kongres Narodowy, z której wywodzi się prezydent Omar el-Bashir, a także studentów i członków plemion zachodniego Sudanu, wykrzykiwało hasła wrogie wobec prokuratora Trybunału i popierające sudańskiego prezydenta. Tu Paryż, Radio France International. Premier Włoch Silvio Berlusconi obiecał, że w najbliższym czasie przedstawiony zostanie plan ocalenia kampanii Alitalia. Rozwiązanie jest możliwe i bliskie, stwierdził optymistycznie szef włoskiego rządu. Z równym optymizmem oświadczył, że kryzys śmieciowy w Neapolu został rozwiązany. Stan alarmowy jest zakończony i nie ma już śmieci na ulicy, stwierdził Berlusconi, który jutro ma przewodniczyć Radzie Ministrów właśnie w Neapolu. Dodał, że 35 tysięcy ton śmieci zostało wywiezionych z miasta i jego okolic. Współprzewodniczący Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim Daniel Cohn-Bendit wysłał do Nicolasa Sarkoziego listę z nazwiskami 7 więźniów politycznych, których uwolnienia prezydent Francji powinien, zdaniem Cohn-Bendita, domagać się od prezydenta Chin w czasie swojej sierpniowej wizyty w Pekinie. Przypomnijmy, że opracowanie takiej listy zostało postanowione 10 lipca po wystąpieniu prezydenta Sarkoziego w Parlamencie Europejskim, kiedy został on słownie zaatakowany przez Cohn-Bendita za podjęcie decyzji udania się na uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Na liście znajdują się osoby z różnych środowisk aresztowane za próby obrony praw człowieka. Tu Paryż, RFI. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zakończyła dwudniową oficjalną wizytę w Algierii. Pożegnana przez prezydenta Buteflikę i gwardię honorową na lotnisku, pani Merkel określiła stosunki niemiecko-algierskie jako przyjacielskie i znakomite. Ustalono, że współpraca gospodarcza między dwoma państwami powinna zostać zacieśniona. Podpisane zostały dwa porozumienia partnerskie w dziedzinie przemysłu i szkolenia zawodowego. Kilkuset monarchistów uczciło dzisiaj w Moskwie 90. rocznicę zamordowania przez bolszewików ostatniego cara Rosji, Mikołaja II. Rosyjscy monarchiści uważają, że demokracja nie ma przyszłości i marzą o powrocie caratu. W banackim Sokołacu stanie pierwszy w Europie pomnik króla reggae zmarłego w 1981 roku, Boba Marleya. Uroczystość odsłonięcia będzie miała miejsce 23 sierpnia. Weźmie w niej udział m.in. jedna z najbardziej popularnych bałkańskich grup rockowych Del Arno Band z Belgradu. W ubiegłym roku, również w sierpniu, w czasie festiwalu Rock Village i również w pobliżu granicy serbsko-rumuńskiej, odsłonięty został pomnik Rockiego, boksera zagranego w kilku filmach przez Sylwestra Stallone. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania korespondencji Agnieszki Kumor z Festiwalu Teatralnego w Awinionie.
Nie można robić Hamleta od tak. Trzeba mieć coś do powiedzenia na temat Szekspira i współczesności. Nie da się zagrać wszystkiego. Można jedynie, jak pisał Jan Kot, grać tylko jednego z możliwych Hamletów. A widownia niech oceni, ile w nim z Szekspira i ile z nas samych. Hamlet w ujęciu niemieckiego gościa festiwalu w Awinionie, Tomasa Ostermayera, dotknięty jest chorobą umysłową i inercją działania. Chory jest jeszcze zanim zaczął udawać szaleństwo. Choroba nie służy realizacji zemsty, lecz ją uniemożliwia. I choć wreszcie Hamlet powybija wszystkich zdrajców, szpiegów i uzurpatorów tronu, tudzież mordercę własnego ojca, stanie się to niejako przez przypadek, z panicznego strachu przed każdą parą oczu i uszu śledzącą go w mroku, przed udanym uczuciem, przed zdradzoną przyjaźnią. Hamlet jest osobistym i politycznym bankrutem. Ostermayer długo zwlekał z wystawieniem szekspirowskiego arcydzieła z dzieła, bo nie miał na ten temat nic do powiedzenia. Przyznać trzeba, że jest uczciwym twórcą. Przyzwyczaił nas do trudnych, często na granicy wytrzymałości prowadzonych przedstawień o ludziach będących ofiarami własnego losu. Nóż w kurach, człowiek jak człowiek, dziewczyna na sofie, Hedda Gabler, Wojcek. Od Marka Ravenhilla po Tennessee Williamsa niemiecki reżyser stawia teatr w ogniu debaty politycznej na temat nas samych i świata, w którym żyjemy. Szaleństwo i śmierć krążą nad awiniońskim spektaklem od samego początku. Na wielkiej scenie dziedzińca honorowego wzniesiony został mniejszy podest, niczym wyznaczone pole działania, wysypane ziemią. Pośrodku króluje trumna starego króla. W tragikomicznym trudzie grabarza w powodzi deszczu wpuszczona wreszcie do grobu. Obecność tego grobu pośrodku sceny zdominuje wszystkie działania. Od sceny z Ofelią po spektakl aktorów i finałowy pojedynek z Laertes. Poloniusz przymierza wyciągniętą z grobu koronę. W grę prawdy i pozoru włączona została kurtyna ze złotych łańcuchów zawieszona na metalowej strukturze jeżdżącej w przód i w tył niczym walec wyrównujący ludzi i sprzęty. Klaudiusz w czarnych okularach gangstera z kałasznikowem w dłoni rzeczywiście jest marną kopią starego Hamleta. Ostermajer wzmaga stan schizofrenii Królewicza rozpisując 20 kilka postaci sztuki na 6 aktorów. Gertruda, rodem z filmu Casino Scorsese, zdejmuje czarne okulary i blond perukę, przeistaczając się w Ofelię. Opadły w kotlet na uczcie weselnej, Klaudiusz podnosi się z krwawym znamieniem jako duch ojca Hamleta. Poczciwy i wierny Horacy przyjmuje postać fałszywego przyjaciela Guildensterna. W szaleństwie Ostermajera jest metoda, nawet jeśli Szekspir nie do końca się do niej nagina. Jest też kawał teatru, który posługuje się zniekształconym obrazem kamery, rzuconym na tło z łańcuchów, niczym amatorskim filmem z sali rekreacyjnej duńskiego więzienia i nieodłącznym elementem każdego wesela. To mocna propozycja pewnego, bardzo okrojonego Hamleta, zwłaszcza, że scena z aktorami została pocięta do minimum. Taki jest nasz współczesny Hamlet, nieruchawy kaleka z brzuszkiem w opadających portkach i z rozwianym włosem, niezdolny do działania. Z Awinionu dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Piotr Błoński i Stefan Rieger.
Darfur czeka na sprawiedliwość i pokój, głosi nagłówek katolickiego dziennika La Croix, którego redakcja obawia się negatywnych dla cywilów w Darfurze skutków słabości ONZ-u. Lewicowa Libération wystawia na odstrzał premiera Fillona, z hipokryzją litując się nad trapiącym go bólem pleców. Prawicowy Le Figaro wystawia na pierwszy plan fuzję dwóch francuskich gigantów ekonomicznych, GDF i Suezu, obok fotografii z przedstawienia baletowego w hołdzie dla Maurice'a Béjarta. A główny tytuł w ekonomicznym języku to Rosja jako największy europejski rynek samochodowy. W roku bieżącym sprzeda się tam więcej samochodów niż w Niemczech. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego zażądał od sędziów wydania międzynarodowego nakazu aresztowania Omara el-Bashira, aktualnego prezydenta Sudanu, pod zarzutem ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przypomina La Croix. Problem w tym, że zarówno agenda ONZ, jak i organizacje humanitarne aktywne w Darfurze obawiają się, że władze sudańskie nie będą troszczyć się o odróżnienie. Czy to Trybunał Międzynarodowy, czy to ONZ, zawsze to cudzoziemcy, którzy wtrącają się w miejscowe sprawy. ONZ na wszelki wypadek ogranicza do minimum liczebność swych ekip w Darfurze, co dodatkowo osłabia całą akcję pomocy dla ludności. W oczach działaczy humanitarnych inicjatywa prokuratora bardzo komplikuje sytuację, a szanse postawienia prezydenta Sudanu przed sądem są nader nikłe. Libération znęca się nad premierem Fillonem, a pośrednio nad prezydentem Sarkozym. Jak premier musi unieść taki ciężar, jaki mu narzuca prezydent, to nic dziwnego, że go plecy bolą. Czytamy we wstępniaku Laurenta Joffrena. Nieważne, co tak premierowi dolega, że zmniejszył tempo pracy, a na spotkanie z senatorami przydreptał o kulach. Sprawa jest polityczna, a nie medyczna, orzeka autor. Rzecz w tym, że nie czekając na reformy konstytucyjne, które są właśnie w toku procedury, Sarkozy dokonał reformy de facto, marginalizując premiera. Toteż cierpieniem nie jest ból w plecach, lecz powolny zanik premiera. A to jeszcze nic. Prezydent zapowiada niemal oficjalnie zmianę na stanowisku premiera na półmetku swej kadencji, czyli w najbliższym półroczu. Fillon jest fizycznie dzielny, męczy go raczej poczucie zawieszenia. A że zmęczony, to nic dziwnego. Każdy byłby, kto by musiał na co dzień tyle żab połykać. Pocieszmy się tym, kończy Joffrin, że nawet obłożnie chory Fillon całkiem dobrze stoi w sondażach opinii, w przeciwieństwie do Sarkoziego. W artykule wstępnym Le Figaro Pierre Rousselin analizuje nagły zwrot George'a Busha w podejściu do Iranu. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego uważa on za bardzo ważny krok. W sobotę William Burns uczestniczyć będzie w spotkaniu Javiera Solany z negocjatorem irańskim Saedem Jalili, co stanowi precedens. A właśnie w sobotę Irańczycy mają dać formalną odpowiedź na propozycje złożone w czerwcu przez państwa zachodnie. Jest to nie tylko precedens, ale i wielki sukces dyplomacji europejskiej, która pracowała nad znalezieniem rozwiązania drogą negocjacji. Irańczycy przekonują się, że jej wysiłki, budzące wątpliwości, dopóki Waszyngton je ignorował, stanowią poważną alternatywę dyplomatyczną. Rousselin zaznacza jednak, że ani Amerykanie, ani Irańczycy swego stanowiska nie zmienili. Ważne jest to, że Amerykanie zgodzili się na uczestnictwo w negocjacjach, nie czekając na spełnienie jakichkolwiek wstępnych warunków przez Teheran. Trzeba założyć, że zachodnie propozycje wywołały wśród irańskich przywódców debatę, którą teraz należy podsycać, licząc na to, że przeważą w niej umiarkowani. Na pół roku przed zakończeniem kadencji Bush oddala, przynajmniej na razie, widmo wojny na Bliskim Wschodzie. Ta decyzja sprzyja osłabieniu napięć na rynku naftowym, a mieści się także w kontekście amerykańskiej kampanii wyborczej. Zwolennikiem negocjacji z Iranem jest wszak Barack Obama, którego republikanie Bush i McCain pozbawiają tego argumentu. Następny ruch należy do Irańczyków. Mogą oni pochwycić szansę dialogu teraz albo czekać na następnego prezydenta, ale wtedy podejmują ryzyko nowej eskalacji napięcia, konkluduje Pierre Rousselin w Le Figaro.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde poddaje wątpliwość po incydencie w siłowni jądrowej w Tricastin francuski dogmat o czystym i bezpiecznym źródle energii, jakim miałby być atom, którym to atomem prezydent Sarkozy handlować chce szczodrobliwie i interesownie, jak świat długi i szeroki, nie zważając na ryzyko. Tymczasem nowy prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, próbuje sprzedać Europejczykom swój pomysł paneuropejskiego paktu bezpieczeństwa, co zainteresowanych wpędza w zakłopotanie. Inicjatywa Miedwiediewa, wylansowana w Berlinie 5 czerwca, pachnie skołowanym Europejczykom próbą położenia łapy na przyszłości kontynentu, to jest uczynienia z Rosji, jeśli nie architekta, to przynajmniej arbitra podstawowych kwestii strategicznych. Niektórzy sądzą, że Moskwa stara się zdyskontować obecną słabość Unii Europejskiej i przedwyborczą próżnię w Stanach Zjednoczonych, aby przesunąć lub skonsolidować w Europie pewne czerwone linie. Kreml stara się w szczególności wytargować prawo weta wobec wszelkich inicjatyw przyszłego rozszerzania Unii, dąży do zablokowania amerykańskiej tarczy antyrakietowej i wymuszenia neutralności Ukrainy, Gruzji i zwłaszcza Mołdawii. To ostatnie wydaje się trochę łatwiejsze i w Moskwie jest przedmiotem żywej debaty, zauważa Nathalie Nougaret w Le Monde. W łonie OBWE, która nie cieszy się szczególną sympatią Kremla, gdyż wtyka nos w wewnętrzną kuchnię wyborczą, interpretuje się gambit Miedwiediewa jako próbę generalnego przetasowania kart na geostrategicznym stole z włączeniem do przetargu wszelkich zamrożonych konfliktów na obrzeżach eksimperium, jak Naddniestrze, Abchazja czy Południowa Osetia, tudzież mniej lub bardziej gorących konfliktów na Bliskim Wschodzie, wokół irańskiego atomu, czy w kwestii zaopatrzenia Europy w gaz i paliwa. Miedwiediewowski Pakt Bezpieczeństwa zmierzałby w tym sensie, zdaniem niektórych specjalistów, do wymuszenia prawa wglądu w operacje NATO i do zneutralizowania w perspektywie wszelkich istniejących organizacji od Unii Europejskiej po OBWE. Dmitrij Miedwiediew życzyłby sobie bowiem i niedwuznacznie to zasugerował, aby w ramach owego paneuropejskiego paktu wszystkie państwa występowały jedynie w swym własnym imieniu indywidualnie, a nie w interesie jakichś bloków czy innych organizacji, kierując się wyłącznie własnymi interesami i odrzucając wszelkie zniekształcające motywacje ideologiczne. Innymi słowy, przekładam własnymi słowami komentarz Le Monde, nie próbujcie się pchać do nas przypadkiem z waszymi europejskimi wartościami. Paryski dziennik uznaje wszelako linię Miedwiediewa za łagodniejszą od tej, jaką w lutym 2007 wyłożył w Monachium jego poprzednik Putin. Rosjanie, w ocenie dyplomatów, wbijają na razie ograniczające kołki lub, jak rzekłby etolog, obsikują terytorium, lecz nie spodziewają się odpowiedzi przed nastaniem nowej amerykańskiej administracji.
RFI, Radio France Internationale.
Kiedy Irlandia sprzeciwiła się traktatowi lizbońskiemu, oczy Europejczyków zwróciły się na Czechy. Z najnowszych dziejów Unii Europejskiej wiadomo bowiem, że kiedy jeden kraj powie nie, sprawę można jeszcze uratować, jak układ z Nicei. Gdy jednak odrzuci ją drugie państwo, oznacza to jej śmierć, jak w przypadku Konstytucji Europejskiej. Jak więc zachowają się znani z eurosceptycyzmu swych polityków Czesi? Odpowiedzi na to pytanie szukał nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol.
Wprawdzie Lech Kaczyński ukradł Wacławowi Klausowi show, deklarując, że nie podpisze ustawy ratyfikującej traktat lizboński, ale w gronie unijnych przywódców to czeski, a nie polski prezydent uchodzi od dawna za najgorętszego przeciwnika traktatu reformującego z Lizbony. Nie kryje się z tym zresztą. W wywiadzie, którego udzielił czeskiej gazecie Lidowe Nowiny, krótko po referendum w Irlandii, nazwał traktat błędnym projektem. Jego zdaniem Europa powinna dziękować Irlandczykom, że przyhamowali procesy zmierzające ku większej unifikacji, ku Europie regionów, ku większej centralizacji odgórnej, których ucieleśnieniem jest traktat lizboński. Ale w odróżnieniu od polskiego prezydenta, czeski szef państwa ograniczył się jedynie do kilku bonmotów i nie zapowiedział żadnych spektakularnych kroków. I choć uznał, że po irlandzkim nie, lizboński traktat nie może wejść w życie, jego pogrzebu jednak jak dotąd w Czechach nie było. Dokument od 2 miesięcy leży w sądzie konstytucyjnym i czeka tam na odpowiedź na pytanie senatorów, czy jest zgodny z czeską ustawą zasadniczą, czy też nie. Jeszcze chwilę poczeka. Przewodniczący Trybunału, Paweł Rychecki, zapowiedział w pierwszych dniach lipca, że sędziowie mogliby wypowiedzieć się w tej kwestii już we wrześniu. Tymczasem jeszcze przed referendum w Irlandii sędziowie poprosili prezydenta i rząd o ich opinię na temat konstytucyjności traktatu. Odpowiedź Václava Klausa ich chyba nie zaskoczyła. Prezydent wprawdzie nie wskazał żadnego konkretnego konfliktu między postanowieniami z Lizbony a konstytucyjnymi zapisami, ale wyraził szereg wątpliwości. Bodaj największe z nich dotyczą tego artykułu ustawy zasadniczej, który pozwala na przeniesienie niektórych uprawnień organów Republiki Czeskiej na międzynarodową organizację bądź instytucję. Szef państwa zapytał więc sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czy Unia Europejska po ewentualnym wejściu w życie traktatu lizbońskiego wciąż jeszcze będzie taką organizacją lub instytucją, czy też może stanie się czymś, co istnieje obok swoich członków, a w dalszej perspektywie aspiruje, by nawet stanąć ponad nimi. Václav Klaus uważa też, że traktat w istotny sposób zmieni warunki czeskiego członkostwa w Unii i dlatego spytał sędziów, czy zgoda na jego ratyfikację nie powinna być przedmiotem referendum, jak przed wejściem Czech do Unii. W obliczu tak daleko idących zastrzeżeń nie może dziwić szok, z jakim na Praskim Zamku, gdzie rezyduje szef czeskiego państwa, przyjęta została wiadomość, że rząd nie znalazł żadnych sprzeczności między zapisami traktatu a ustawą zasadniczą. Opinię tę ostro zaatakował doradca prezydenta Tomasz Haas. W obszernym artykule opublikowanym na stronach bliskiego zamkowi internetowego magazynu Fragmenty napisał, że rząd ocenił zgodność traktatu lizbońskiego tylko z materialnym jądrem konstytucji, a powinien z całą. Haas zarzucił też gabinetowi, że traktuje konstytucję jak jakąś formalną deklarację i że ministrom jest obojętne, czy decyzje zapadają w Pradze, czy podejmuje je Bruksela. Czy to znaczy, że czeski prezydent może zdecydować się na definitywne zatopienie traktatu lizbońskiego? Niekoniecznie. Václav Klaus od dawna prezentuje się jako zdecydowany eurosceptyk, ale jedynie w sferze słownej. Do tej pory nie zdarzyło mu się bowiem podjąć żadnej decyzji, która zablokowałaby europejskie procesy integracyjne, czy chociażby je spowolniła. Wręcz przeciwnie, to właśnie on, jeszcze jako premier, wysłał do Brukseli list, w którym Republika Czeska zwracała się z wnioskiem o przyjęcie do Unii Europejskiej. Ale Czesi będą mogli jeszcze jakiś czas podtrzymać Europę w napięciu. W ogórkowym sezonie pytanie o ich stosunek do traktatu lizbońskiego z pewnością będzie jednym z wdzięczniejszych tematów dla europejskich mediów. Trudno o lepszą reklamę dla kraju szykującego się do swej pierwszej unijnej prezydencji w przyszłym półroczu. A Václavowi Klausowi także przyda się zwiększone zainteresowanie mediów w kraju i za granicą, zwłaszcza jeśli rzeczywiście zamierza po raz trzeci ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Na razie nie jest to wprawdzie możliwe, ale być może stanie się realne, jeśli parlament zmieni konstytucję i zdecyduje się na bezpośredni wybór głowy państwa, jak o tym od dłuższego czasu zapewniają tak przywódcy koalicji, jak i opozycji. Ale to już zupełnie inny temat.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Ja zapraszam teraz do wysłuchania audycji sekcji polskiej Radia Deutsche Welle, którą przygotowali Barbara Kölan i Bartosz Dudek. Niemieckim eurodeputowanym jest trudno mówić o Bronisławie Geremku w czasie przeszłym. Darzą go wszyscy wielkim uznaniem i sympatią. To dzięki niemu Polska zyskała za granicą szacunek, szczególnie w ostatnich latach zawirowań wewnątrzpolitycznych.
Elmar Brok z frakcji Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów, wieloletni przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim, poznał Bronisława Geremka na początku lat 90. Często się spotykaliśmy. Darzył mnie ojcowską przyjaźnią. W Parlamencie Europejskim postrzegany był przez wszystkich jako Europejczyk, który jest Polakiem. Jako człowiek, który stał ponad wszystkim i w pierwszej kolejności myślał o interesie Polski, jednakże w szerszym historycznym wymiarze. Był intelektualistą, który potrafił się jasno i rzeczowo artykułować, był bardzo konsekwentny w tym, co robił i był przy tym niezwykle ciepłym i wrażliwym człowiekiem, który potrafił obdarzać ludzi wielką sympatią. To bardzo rzadko spotykana kombinacja cech charakteru. Darzyłem go przyjaźnią, podziwiałem wartości, którym hołdował. Wytyczał sobie jasne cele i zadania i nie dawał się od nich odwieść, ale był też zawsze skłonny pójść na kompromisy, gotów do rozmowy. Klaus Hensch, były przewodniczący unijnego parlamentu, poznał Bronisława Geremka 10 lat temu. Jako europarlamentarzyści odbyli wiele wspólnych podróży w obronie traktatu konstytucyjnego. Potrafił bardzo mądrze mówić o nowych ideach i z zainteresowaniem słuchać, co inni mają do powiedzenia. Kiedy mówił, każda dyskusja natychmiast się ożywiała. Z Bronisławem Geremkiem utożsamiany był pozytywny wizerunek Polski, mówi niemiecki socjaldemokrata. Dzięki jego osobowości Polska cieszyła się w Parlamencie Europejskim poważaniem. Wszystko, co powiedział, miało wielką wagę. Wyjaśniał nam, czym Polska była i jest. Nie uznawał obecnego stanu integracji europejskiej za ostateczny. Mówił zawsze, że jest to tylko pewne stadium procesu, w którym uczestniczyć powinna Polska. Geremek był ze wszystkich polskich eurodeputowanych najbardziej postrzegany jako reprezentant Polski. Był najbardziej ceniony z nich wszystkich, także dlatego, że jak mówił o Polsce i jej interesach, to wszyscy bez wyjątku rozumieli, o co mu chodzi. Niemiecki socjaldemokrata Jo Leinen, przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych, poznał Bronisława Geremka w latach 90. Bardzo zaimponowały mi wizje, jakie roztaczał o przyszłości integracji europejskiej, o poszerzaniu Europy, ale nade wszystko wizje o Europie obywateli, a nie tylko wspólnocie państw i rządów. W parlamencie cieszył się wielkim uznaniem. Był politykiem, który potrafił słuchać i pragnął innych zrozumieć. Wszyscy w Parlamencie Europejskim darzyli go szacunkiem i wielce cenili. Michael Galler należy do młodego pokolenia niemieckich eurodeputowanych i pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Mówi, że fascynowała go konsekwencja, z jaką Bronisław Geremek bronił idei wolnościowych i praw człowieka, najpierw w Polsce, a potem na forum Parlamentu Europejskiego w polityce zagranicznej. Takiego go zapamiętamy, mówi niemiecki chrześcijański demokrata. Był dla nas, młodych, autorytetem moralnym. Nigdy nie rozważał niczego pod kątem bieżącej polityki, lecz w szerszym kontekście. Kiedyś powiedział, stworzyliśmy Europę jako instytucję, teraz potrzebujemy Europejczyków. A to znaczy, że my, jako politycy, jesteśmy zobligowani tę ideę europejską przekazywać ludziom dalej. Jeśli Geremek mówił o Europie, bardzo uważnie słuchaliśmy. Wiele z tego przejmowaliśmy potem, jako kredo naszej własnej polityki. To, co wychodziło z jego ust, zawsze było niezwykle mądre i głębokie. Bawarski polityk Ingo Friedrich, jeden z najstarszych stażem eurodeputowanych, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wspominać będzie Bronisława Geremka jako wielkiego Europejczyka i przyjaciela. Miał odwagę uczestniczyć nie tylko w ruchu solidarnościowym, ale dodawał również nam odwagi do pogłębiania integracji europejskiej. To wielka strata dla integrującej się Europy. Każda rozmowa z nim była jak wielka wygrana. Bronisław Geremek angażował się na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Dla nas Niemców był też symbolem pojednania między narodami. Aleksander Graf Lambsdorff, który zasiadał z Bronisławem Geremkiem w jednej frakcji w Parlamencie Europejskim, mówi: zapamiętamy go jako mądrego przyjaciela, szczerego doradcę i wielkiego przyjaciela polsko-niemieckiego pojednania. A przecież tak boleśnie doświadczył niemieckich zbrodni. Ale na konferencjach o przyszłości Europy zawsze wskazywał na ważną rolę, jaką odgrywają w jej kształtowaniu stosunki polsko-niemieckie, tak jak i francusko-niemieckie. Podzielam tę opinię i bardzo dużo to dla mnie znaczy. Günther Verheugen, unijny komisarz do spraw przedsiębiorczości i przemysłu, był odpowiedzialny za negocjacje akcesyjne z Polską. Wtedy najczęściej spotykał Bronisława Geremka. Łączył on w sobie bardzo rzadkie cechy, jak wielki intelekt i wielkie człowieczeństwo, obycie i wysoki europejski poziom wiedzy. Myślę, że odegrał większą rolę w postrzeganiu Polski, niż się tam przypuszcza. Za granicą cieszył się, tak sądzę, większym uznaniem niż w Polsce. Jego cechy charakteru, które wymieniłem, ceniono w całej Europie. Był wszędzie mile widziany jako reprezentant polskich interesów w wielu gremiach międzynarodowych i pozostawiał po sobie zawsze niezapomniane wrażenie.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszam teraz do wysłuchania magazynu kulturalnego, dzisiaj przygotowanego przez Piotra Kamińskiego.
Thank you.
21 listopada 2007 roku. Od stóp do głów odziany w czernie, niegdyś ulubiony kolor Benito Mussoliniego, prezydent Władimir Putin zwrócił się do tysięcy młodych zwolenników na moskiewskim stadionie, krzycząc na całe gardło: są jeszcze w naszej ojczyźnie szakale skryte w zagranicznych ambasadach, które liczą na pomoc obcych rządów, ale nie na poparcie własnego narodu. Putin wrzeszczał, a z głośników rozlegały się patriotyczne pieśni z czasów sowieckich. Takim obrazkiem zaczyna się obszerny artykuł Zbigniewa Brzezińskiego, zamieszczony w ostatnim letnim numerze znakomitego francuskiego kwartalnika Commentaire, który parę miesięcy temu obchodził 30. rocznicę założenia. Artykuł nosi tytuł Wybór Putina i jak każda analiza Brzezińskiego wart jest szczegółowego omówienia. Zrobimy to w dwóch częściach. Opisawszy budującą scenę, Brzeziński przypomina, że kilka dni później Putin sam sobie wybrał następcę. Ten zaś niezwłocznie mianował go swoim premierem, obracając rosyjski proces wyborczy w jawną farsę i naruszając z góry swój własny prezydencki autorytet. Jak napisała Jekaterina Vlasova w rosyjskiej gazecie, Putin nie jest ustępującym prezydentem, lecz narodowym menadżerem, a w marcu stanie się przywódcą narodu. Brzeziński przypomina, że w faszystowskich Włoszech nominalnym szefem państwa był król, ale cała władza spoczywała w rękach duce. Mógłby też przypomnieć starodawny przydomek Stalina – «Chaziajn», czyli gospodarz. Jak jednak historia oceni spuściznę człowieka, w którym pewien amerykański prezydent dopatrzył się bratniej duszy, któremu francuski prezydent chciał urządzić urodzinowe przyjęcie w ramach zamkniętego posiedzenia przywódców NATO, nawet nie pytając o zdanie jego łotewskich gospodarzy, który kupił sobie niemieckiego kanclerza i przed którym nieledwie padł na kolana włoski premier. Te oznaki uwielbienia przekraczają wszystko, co zna historia, nawet względy, jakimi londyńskie, paryskie i wiedeńskie damy darzyły cara Aleksandra I po klęsce Napoleona. Część odpowiedzi na to pytanie znajdziemy w negatywnych skutkach jego polityki na dłuższą metę, niezależnie od pozornych, krótkoterminowych sukcesów. To prawda, pisze Brzeziński, że przez 8 lat Putinowi udało się ustabilizować gospodarkę po chaotycznym okresie jelcynowskiej prywatyzacji, przede wszystkim wykorzystując mannę energetyczną oraz przywrócić upokorzonym Rosjanom nieco dumy narodowej z szarganej upadkiem ZSRR. Przyczyniła się do tego telewizja pokazująca kremlowskie widowiska, wielkie złote drzwi i czerwone dywany. Skąd Putin czerpie swe przykłady i swą duchową energię, to wyczytać było można w słynnym wystąpieniu na forum parlamentu w roku 2005, gdy powiedział on głośno, iż upadek Związku Radzieckiego był największą katastrofą geopolityczną XX wieku. Deklaracja ta stała w jawnej sprzeczności z wypowiedziami jego dwóch poprzedników, których zdaniem pokojowy rozpad imperium stanowił zwycięstwo narodu rosyjskiego i demokracji. Tym ciekawsza wydaje się inna scena odbyta w grudniu 2000 roku w czasie Dnia Czekisty. Stając jako prezydent Rosji w siedzibie wszystkich sowieckich tajnych policji na Lubiance, Putin wygłosił do swych byłych przełożonych z KGB zdanie niecodzienne. Instrukcja numer 1, zdobycie pełnej władzy, wykonano. Brzeziński odmawia tu sobie dalszych interpretacji. Nie może jednak przeoczyć faktu, że cały aparat Putina na Kremlu to przedstawiciele sektorów siłowych oraz że w wypowiedziach prezydenta brak jasnego potępienia komunistycznych zbrodni. Przeciwnie, w jednym z wywiadów prezydent zradził się z głębokim sentymentem dla swego dziadka, członka osobistej służby bezpieczeństwa Lenina i Stalina. Gdyby coś podobnego zrobił przywódca niemiecki na temat przodka oddanego bez reszty sprawie Adolfa Hitlera, pisze Brzeziński w Commentaire, świat nie posiadałby się z oburzenia. Wmówiwszy w wymowne stanowisko Putina wobec Czeczenii, Brzeziński skupia się następnie w swym artykule na łamach kwartalnika Komentarz na innych jego motywacjach, bardziej przyziemnych. Jak bowiem wynika z przeprowadzonych w zeszłym roku badań Andersa Aslunda z jednego z wielkich światowych instytutów ekonomicznych, Putin jest multimiliarderem. Krzyżując dane z kilkunastu źródeł rosyjskich i niemieckich, Aslund doszedł do zawrotnej sumy 41 miliardów dolarów, głównie w akcjach państwowych przedsiębiorstw energetycznych. Prezydent nie jest tu wyjątkiem. Cały aparat władzy zbudowany z siłowców, z byłym prezesem Gazpromu, a obecnym prezydentem Miedwiediewem, to ludzie opływający w dostatki, ukryte starannie za granicą. Sowieckie żółte firanki to kaszka z mleczkiem w porównaniu z korupcją obecnej władzy, pisze Brzeziński. Mogłaby ona mieć groźne skutki w dniu, gdy zasoby energetyczne wyschną. Dlatego też Putin szermuje nacjonalizmem i ksenofobią, by odwrócić uwagę narodu od przywilejów rządzącej elity. Putin to najczystszy produkt KGB, konkluduje autor, zarazem zdyscyplinowany i zdecydowany nacjonalista i cyniczny oportunista. Budowany przez ten typ państwa wspiera się zatem jednocześnie na dumie narodowej i osobistych interesach materialnych. Zarazem jednak za buńczuczną retoryką Putina kryje się pustka, brak globalnej wizji państwa, gospodarki i społeczeństwa, co przypomina płomienny i jałowy styl faszyzmu. Putin myśli krótkowzrocznie, nie dysponuje żadną doktryną, zbiera majątek, demonizuje obcych, sam zaś odmalowuje się jako symbol wszechmocnej woli. Pod jego przywództwem Rosja zmierza w trzech kierunkach, pisze Brzeziński. W polityce wewnętrznej to coraz bardziej represyjny zamordyzm. W polityce gospodarczej centralne zarządzanie. W polityce międzynarodowej postawa otwarcie rewizjonistyczna. Odzwierciedla to nie tylko osobiste skłonności Putina, ale wspólne interesy całej skupionej wokół niego rządzącej elity. Wszystkie te elementy stawiają jednak Rosję w obliczu wielkich niebezpieczeństw na dłuższą metę, podkreśla Zbigniew Brzeziński w kwartalniku Komentarz. Lista posunięć w polityce wewnętrznej mówi sama za siebie. Nawet pomijając tragedię czeczeńską, mamy sfingowany proces i wywłaszczenie Chodorkowskiego, przejęcie kontroli nad środkami masowego przekazu i nad władzami regionalnymi, sfałszowanie całego procesu wyborczego, ingerencja w działalność pozarządowych organizacji demokratycznych pod pretekstem zagrożenia niepodległości Rosji, tworzenie partii politycznych podległych państwu, policyjna kontrola nad opozycją, powołanie nacjonalistycznej młodzieżówki Nasi, zwanej, dodajmy na marginesie, Putin-Jugend, hałaśliwa nacjonalistyczna propaganda w mediach. Apogeum stanowiła tu bezwstydna manipulacja konstytucji. Szczególnie wymowne zjawisko stanowią tu też morderstwa polityczne, których bardzo niekompletną listę przynosi artykuł. Według organizacji Reporterzy bez Granic od dojścia Putina do władzy co najmniej 13 dziennikarzy rosyjskich zostało zamordowanych, a żaden sprawca nie został nigdy wykryty. To samo dotyczy 11 przedsiębiorców, 5 polityków i 2 opozycjonistów na obczyźnie. Najsławniejsze nazwiska to Anna Politkowskaja i Aleksander Litwinienko. Fakt, że podejrzany o to ostatnie morderstwo Andrzej Lugowoj został z putinowskim błogosławieństwem wybrany do Dumy, wiele mówi o ewolucji wartości politycznych w Rosji w ciągu ostatnich 8 lat, pisze Zbigniew Brzeziński w kwartalniku Komentarz.
Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
15 lipca, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, w dniu, w którym urodził się Rembrandt, Harmenschon van Rijn, Paryż obchodził pierwszą rocznicę innych urodzin, Weliba, beżowego, nieco przyciężkawego roweru, który stał się ekologiczną odpowiedzią na zmory stołecznych korków. Pierwsza świeczka zdmuchnięta z urodzinowego tortu. Atmosfera wspaniała, bo cała akcja cieszy się fenomenalnym powodzeniem. Stąd znakomite perspektywy rozwoju. Na ulicach Paryża przez ten rok jeździło 16 tysięcy rowerów. Parkingi są gęsto rozsiane po mieście, a do końca roku stolica wzbogaci się o kolejnych 235 parkingów i pożyczalni. Zatem w najbliższym czasie planuje się także ich lokalizację na przedmieściach. Wtedy w rejonie paryskim będzie kursowało 25 tysięcy rowerów. W tej chwili w Paryżu jest 100 kilometrów ścieżek rowerowych lub specjalnych pasów wydzielonych dla rowerzystów. W ciągu 5 lat ma ich przybyć o 200 kilometrów więcej, ale niestety traktujący miasto jak swoje motocykliści i inni jeźdźcy skuterów bezkarnie prują po drożkach dla rowerów. Przeciętny Velib, bo taką nazwę nosi paryski rower, przejechał 10 tysięcy kilometrów. W ciągu roku z paryskiego roweru korzystano ponad 26 milionów razy, przeciętnie dziennie około 110 tysięcy, ale liczba ta gwałtownie wzrasta przy okazji takich wydarzeń jak Święto Muzyki, czy wtedy, gdy strajkuje komunikacja miejska. Podejrzewam, że gdyby parę lat temu w Paryżu były weliby, kiedy to przez 3 tygodnie nie kursowało ani metro, ani autobusy, to stołeczne rowery zajeżdżono by błyskawicznie, a tak się człowiek trochę nachodził po tym pięknym mieście. Paryżanie są zadowoleni ze swojego roweru. Tak twierdzi 94% zapytanych o to przez ankieterów z Ośrodka Badania Opinii Publicznej. Velib produkowany jest na Węgrzech. Nie jest to kolarska wyścigówka ani super nowoczesny rower do kolarstwa górskiego. Mało zwrotny, ale za to niewywrotny. Z przodu koszyk na zakupy. Przy projektowaniu wzięto pod uwagę także niecne cele wandali. Starano się go tak skonstruować, aby w jak najmniejszym stopniu był narażony na chuligańskie ekscesy. Nie do końca się to udało. Jak ktoś bardzo chce, to światełko zawsze jest w stanie urwać. Ale mimo to Velib wyszedł z tej rocznej eksploatacji obronną ręką. Chociaż 3000 sztuk tych rowerów wymagały reparacji i renowacji. Uszkodzone przez wandali, kolejne 3000 skradziono mimo zabezpieczeń. Niektóre egzemplarze trafiły na położone bardzo daleko od Paryża ulice. Pewien mieszkaniec tego miasta, podróżując po Rumunii, w jednej z wiosek zauważył paryskiego Veliba. Stołeczny rower w wyniku dodatkowych zabezpieczeń przypomina nieco konia średniowiecznego rycerza biorącego udział w turnieju. Także chroniony jest zbroją, fartuchem zasłaniającym łańcuch i tryby. Można go wypożyczyć na kartę magnetyczną i bardziej się opłaca zmieniać co pół godziny niż jeździć na jednym przez godzinę, bo wychodzi taniej. Abonament kosztuje 29 euro. Mimo tego sukces stołecznego roweru jest tak duży, że planuje się pod koniec 2009 roku puszczenie w ruch kolejnej akcji Auto. Wzorem La Rochelle, gdzie taki eksperyment trwa od dawna, stolica oddałaby do wynajęcia chętnym 4000 samochodów o napędzie elektrycznym. Kolejny ekologiczny pomysł, który ma pomóc w uratowaniu powietrza przed spalinami. A jak na razie w Paryżu rower przeżywa swój wielki okres, co także jest pochodną kryzysu na rynkach paliwowych, na których ceny ropy idą w górę w tempie przyspieszonej windy. A jednak wciąż jest to niewielki procent w transportowym krajobrazie stolicy Francji, która pod tym względem jest znacznie opóźniona w stosunku do innych miast. Oczywiście nie ma co Paryża porównywać z Amsterdamem, gdzie rower zawsze był ważną formą istnienia tamtejszego miejskiego życia. W Kopenhadze system przypominający Velib wprowadzono 10 lat wcześniej niż w Paryżu w 1995 roku. Potem śladem miasta Andersena i Syrenki poszły Barcelona, Rzym i Waszyngton. W Paryżu w latach 2001-2007 liczba cyklistów wzrosła 94%, ale i tak stanowi to zaledwie 2% codziennego ruchu ulicznego. Taki wzrost sprawia, że rosną również smutne statystyki. Na Velibach w ciągu roku doszło do 3 tragicznych wypadków, a ich ogólna liczba, zdaniem policji, podskoczyła w pierwszym kwartale tego roku o ponad 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to Veliba jeszcze nie było na ulicach Paryża. Niestety rowerzyści to anarchia na dwóch kółkach. Jeżdżą tak, jakby przepisy ruchu drogowego zupełnie ich nie obowiązywały. Większość, wsiadając na siodełko roweru, natychmiast zaczyna cierpieć na daltonizm, nie odróżniając czerwonego światła od zielonego. Także ziemia zaczyna im się pod kołami kręcić w przeciwną stronę, stąd nagminna jazda pod prąd. Noszenie kasku, szczególnie w wydaniu płci pięknej na dwóch kółkach, uważane jest za godny pogardy przeżytek dobry dla mięczaków, a nie dla kobiet, które już po wojnie uzyskały prawo głosu, a w latach 70. skutecznie się wyemancypowały. Dotkliwym brakiem jest nieobecność lusterka, w którym można byłoby poprawić makijaż lub fryzurę, nie przejmując się przy tym trzymaniem rąk na kierownicy. Ale tych kilka niedogodności nie jest w stanie rzecz jasna zakłócić obchodów pierwszej rocznicy urodzin Veliba. Z tej to okazji 365 osób mających najstarsze i długoterminowe abonamenty weźmie udział w powitaniu 27 sierpnia na linii mety na Polach Elizejskich kolarzy kończących 95. Tour de France. A może by tak wielka pętla na Velibie?
Summer when it sizzles.
RFI, Radio France Internationale.
Muzyka świata. Agnieszka Kumur.
Na ekranach we Francji i w Polsce gości film Pokuta w reżyserii Joe'ego Wrighta. Film powstał w oparciu o powieść Iana McEwana pod tym samym tytułem. Proponuję dziś muzykę z tego niezwykłego obrazu, której autorem jest Dario Marianelli. Upalne lato 1935 roku. Anglia, w wielkiej posiadłości zamożnej rodziny Tallisów, syn gospodyni Robbie Turner, utalentowany James McAvoy, romansuje ze starszą z sióstr i swą koleżanką ze studiów Cecilią Keira Knightley. Przekomarzanie się młodych obserwuje podkochująca się w Robim 13-letnia Bronnie Tallis, niepokojąca Sawyer's Ronan, początkująca pisarka, której talentu nie są w stanie pojąć bliźniacy i kuzynka Lola, zaproszeni do Tallisów na wakacje. Bujna wyobraźnia dziewczynki, rozbudzone hormony i brak doświadczenia podsuwają jej fałszywy scenariusz późniejszych wydarzeń. Brionna czyta erotyczny list przekazany przez Robiego Cecilii. Wieczorem dorośli spotykają się w bibliotece, zaś Brionna podpatruje z ukrycia ich pierwsze miłosne uniesienie. W nocy goście ruszają na poszukiwanie bliźniaków. W czasie poszukiwań Lola zostaje zgwałcona, zaś Brionna wskazuje na Robiego jako sprawcę zbrodni.
skazany na więzienie Robbie Turner zostanie warunkowo zwolniony 4 lata później i skierowany na front. Młodzi protagoniści nigdy się już nie spotkają. Robbie umrze z wycieńczenia w czasie ewakuacji Dunkierki. Ojciec autora powieści został tam w rzeczywistości ranny. Zaś Cecilia zginie w czasie bombardowań Londynu. Briona do końca życia będzie nosić w sercu okropne wyrzuty sumienia w roli starszej Briony, bulwersująca jak zawsze. Choć obecna tylko kilkanaście minut na ekranie Vanessa Redgrave. Ostatnim dziełem jej życia, niejako pokutą za uczynione zło, będzie powieść ukazująca miłość i dramat jej siostry i syna gospodyni, który rozpoczęło upalne lato 1935 roku. Pokuta, Atonement, zrealizował Joe Wright, niezwykle utalentowany brytyjski reżyser. Jego dziełem jest również adaptacja powieści Jane Austen, Duma i uprzedzenie, do której trzeba go było mocno namawiać, a która przyniosła mu 4 nominacje do Oscarów i nagrodę BAFTA dla najbardziej udanego debiutu. Przenosząc z piórem scenarzysty i dramaturga Christophera Hamptona wybitną powieść Jana McEwana na ekran, Wright wsłuchał się w przepełnione zmysłowością uczucia młodych bohaterów i unikając zasadek anegdotycznego rozgadania, zasugerował ich wewnętrzne rozterki oraz walkę z losem. Film opowiada nie tylko o nieszczęśliwej miłości, idzie o wiele dalej, stawiając pytania o ból i doświadczenie dorastania, o absurd wojny, o zadośćuczynienie. Na uwagę zasługują zwłaszcza pierwsze i ostatnie sekwencje filmu. Prawda miesza się z kłamstwem, rzeczywistość z pragnieniami. Reżyser sprowadza nas na manowce, po czym wznawia realną narrację. Kamera obserwuje, ale również staje się motorem wydarzeń. Przypomnę, że muzykę do Pokuty napisał Dario Marianelli.
Nasza dzisiejsza audycja dobiega już końca. Ja się będę z Państwem żegnać w imieniu swoim i całej redakcji. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.